Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Jak Państwo wiecie, najlepiej mi wychodzą, najbardziej mi odpowiadają takie sytuacje. Najlepiej się spełniam w takich sytuacjach, gdy po prostu ni z gruchy, ni z pietruchy, przeglądając internet, nagle nadziewam się na opinie, które mnie po prostu zbijają z nóg. I oczywiście opinie o Chinach, no bo przecież nie o czym innym. I wiecie Państwo, i jeszcze był biedy, kiedy od czasu do czasu zdarza się pleść bzdury różnym doktorom, którzy, powiedzmy sobie, z nauką nie mają nic wspólnego i nigdy nie mieli i nie będą mieli. Typu Lubina, typu Pyfel. Bo oni jednak coś tam wiedzą, no szczególnie Pyfel. Może Lubina mniej, ale Pyfel to tak. Co pół biedy, jeśli któryś z profesorów, szczególnie ten mój ulubieniec, którego nazwiska nigdy nie pamiętam, bo staram się go wyprzeć z pamięci, ten szef Kolegium Civitas na Uniwersytecie Warszawskim, ale jakąś palnie bzdurę, no to też jakby on już dawno, ponad 10 lat temu napisał mi w mailu, że on wie, on coś wie i będzie się tego trzymał, co wie. No. Więc a on się produkuje chętnie w wirtualnej Polsce cały czas. Więc póki jeszcze tacy ludzie od czasu do czasu plotą bzdury, no to można powiedzieć, no, chce zarobić facet parę złotych, no to no pies go ganiał i małe pieski też. Pamiętam reakcję profesora Gawlikowskiego na taką książkę o chińskim nacjonalizmie, ale w wydaniu oczywiście Komunistycznej Partii Chin, a wydaną przez jakiegoś tam człowieka, który znał trochę Azję Wschodnią, profesora oczywiście, że no musiał, widocznie potrzebował pieniędzy, dosłownie tak. To była broszura bardziej niż książka. Także tutaj specjalnie, powiedzmy sobie, jest to mało sympatyczne, że takie przypadki się zdarzają, no ale wypadek przy pracy, prawda? Natomiast są tabuny, dosłownie tabuny ludzi w tej chwili, którzy z piątku na sobotę stają się specjalistami do spraw Chin i produkują się publicznie i to są to osoby, które bardzo często nie dość, że produkują się w dobrych portalach, znaczy w wielkich portalach polskojęzycznych czy polskich, ale również osoby takie, o których teraz będę mówił, czy nie będę mówił o nim, tylko wspomnę o nim, właśnie o tym ignorancie, bardzo sympatycznym ignorancie, którego lubię, cenię, wielokrotnie go słuchałem, panu Marcinie Strzyżewskim, którego od dawna słucham, a on mówi o Ukrainie, o Rosji, o Ukrainie, zna ten temat i w porządku. I naprawdę cenię faceta. Cenię i nawet to, że popisał się ignorancją w stosunku do Chin, nie zmieniam postaci rzeczy, że go cenię. No, on po prostu, no, ten jego kanał przynosi mu dużo pieniędzy, też znowu pieniądze. Ten kanał na YouTubie przynosi mu dużo pieniędzy. No i widocznie uważał za stosowne błysnąć swoją ignorancją, bo to szukałem właściwego słowa, żeby określić to, jak ja chciałbym określić, jak ja to widzę, to co on popełnił. A mianowicie Marcin Strzyżewski, mam przed sobą jego wypowiedź: Chiny wolą słabą Rosję. Dzień 390. Oczywiście 390 dzień na inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Otóż, to nie jest tak, że ja każdą bzdurę słucham. Nie, tego też nie słucham. Akurat tego jego wystąpienia nie będę słuchał, ponieważ ja nie mam czasu na ignorantów właśnie. Jeśli on będzie, a będzie na pewno mówił o Ukrainie, to będę go słuchał. Będę go słuchał, jeśli będzie mówił o Rosji, ale dlaczego ja mam słuchać człowieka, który jest ignorantem w sprawach chińskich? On właśnie, i tutaj się, tutaj przejdę już do meritum, czyli do tego jego, do tej jego tezy: Chiny wolą słabą Rosję. Więc tak, to jest tak, że tym wszystkim tabunom ignorantów chińskich wydaje się, bo im się tylko to wydaje, że Chiny, dla chińskiej partii komunistycznej, dla kierownictwa chińskiej partii komunistycznej, idealnym państwem, z którym oni chcą robić interesy, jest państwo, które jest słabe. Państwo, które ma duże zasoby naturalne, które jest słabe. No i oczywiście nic bardziej mylnego. Najlepszym tutaj przykładem jest Ekwador, Wenezuela, w którą Chiny władowały dużo pieniędzy, ale nie dlatego, że odpowiadał jej Chavez, czy tam ten marksizm, który oni propagują, nie dlatego, ale na ropie, oczywiście ropy naftowej, która i polityki związane z ropą naftową, którą Wenezuela prowadziła. Bo po wpompowaniu naprawdę sporych pieniędzy, zdaje się, ponad 50 miliardów dolarów, Wenezuela po prostu, panowie z Pekinu powiedzieli: basta, stop, już więcej nie. Ale to jest taki wzór, klasyczny wzór, który pokazuje, że Chiny nie wolą państw słabych, wolą państwa normalne. Znaczy państw mocnych, to wiecie państwo, ile jest państw mocnych? Pytanie, czy Francja jest państwem mocnym? Uważam, że nie. Czy Wielka Brytania jest państwem mocnym? Uważam, że nie. Czy Stany Zjednoczone są państwem mocnym? Tak. Czy Japonia jest państwem mocnym? Tak. Czy Niemcy są państwem mocnym? Tak. No to popatrzcie sobie państwo, jakie relacje mają, jaki handel mają Chiny z tymi państwami mocnymi i jakie mają obroty z państwami słabymi. Zakładając nawet, że w tym zeszłym roku, 2022, miało być z Rosją 220 miliardów obrotu, to na pewno nie było. No bo jednak cały szereg wielkich przedsięwzięć rosyjsko-chińskich zostało zamrożonych, po prostu zamrożonych. Więc oczywiście z drugiej strony można powiedzieć, że wzrost handlu między Chinami i Rosją nastąpił dosyć znaczny, ale to bierze się z kilku elementów, mianowicie po pierwsze Rosja w pewnym momencie w 2022 roku znacząco obniżyła ceny ropy na skutek sankcji. Teraz one już wzrosły do w miarę normalnych cen. czyli rosyjskie, doszły już do światowych, ale było przez dłuższy czas tak właśnie, że zarówno Indie, jak i Chiny kupowały na potęgę tą tanią rosyjską ropę, bo było warto. Ale później oczywiście przemysł samochodowy, to wszystko się zmieniało w miarę postępów wojennych. Ale wracam cały czas do tej ignorancji pana Marcina Strzyżewskiego, który mówi, że Chiny wolą słabą Rosję. No nie, spróbuję to jeszcze uzasadnić. A na konkretnych przykładach. Otóż, oczywiście to by, teraz będę mówił o tym, co by było gdyby, prawda? Wróżenie trochę z fusów, ale gdyby sytuacja Rosji była stabilna w 22 roku, jak nie była, gdyby sytuacja finansowa Rosji była stabilna, jak nie była, gdyby była coraz bardziej stabilna i w 23 roku jeszcze bardziej stabilna, to Chiny w oczywisty sposób miałyby więcej, nieporównanie więcej korzyści z handlu z Rosją niż w tej chwili, dlatego że żaden handel, zapytajcie się Państwo handlowców, żaden handel nie znosi wręcz niestabilności. Nie znosi. A Chiny są na razie gigantem produkcyjno-handlowym. W związku z tym wszelka niestabilność im nie służy. Nie służy. Natomiast ja rozumiem sposób myślenia tego typu ludzi, jak właśnie pan Marcin Strzyżewski, dlatego że oni uważają Chiny za taki sam kraj, jak i każdy inny i nie rozumieją tych oczywistości, o których mówiłem, że dotyczących handlu. A pewnie nigdy nie miał nic wspólnego z handlem, skąd on niby to ma wiedzieć. To pierwsza sprawa, ale druga, ważniejsza. Jest cała masa ludzi. Znaczy ja podejrzewam, że po prostu 90 kilka procent pewnie, 98-99% ludzi, którzy myślą o Chinach, plasują je w takim miejscu jak każde inne państwo. Ja to zresztą słyszałem od dawna, że Chiny są takim samym państwem, słyszę i będę słyszał. Chiny są takim samym państwem, jak każde inne. No, jeśli tak się do tego podchodzi do Chin, to znaczy, że się Chin w ogóle nie zna, nie ma pojęcia o tym, o czym się mówi. I z takiego założenia wychodząc, że Chiny są takim samym państwem, jak każde inne, więc jeśli są wielkim państwem, potężnym państwem, no to porównuje się je do Stanów Zjednoczonych. No jeśli porównuje się je do Stanów Zjednoczonych, no, do takiego bandyty globalnego, jakim są Stany Zjednoczone, no to wychodzi na to, że Chiny są tak samo bandytą, takim samym jak Stany Zjednoczone. A skoro tak, no to znaczy, że Chinom zależy na tym, żeby wszyscy byli słabi, tylko oni byli mocni. No nie, no to bez sensu, jak powiedziałem. Zupełnie bez sensu. Najlepszym dowodem na to, że Chiny wcale nie lubią państw słabych, że Chiny bardzo dobrze się czują w otoczeniu państw, grupy państw mocnych, tutaj myślę o ASEANie, to znaczy to jest grupa, która jest mocna. Oczywiście poszczególne państwa mają tam różny ciężar gatunkowy, no, począwszy od Kambodży, a skończywszy na powiedzmy sobie Indonezji, prawda? A więc Chiny, ale to jest obszar stabilny. Mimo tego, co się tam dzieje w Birmie, mimo różnych hec związanych z Filipinami, które tam w tej chwili kolejną woltę odstawiają antychińską, ale to wszystko jest region w miarę stabilny. I wskaźniki handlu między Chinami i ASEANem po prostu puchną. To jest największa dynamika wzrostu. Ja zresztą na to zwracam uwagę od lat. Jest największa dynamika wzrostu właśnie jest z państwami ASEANu. Dlaczego? Dlatego, że są stabilne. Dlatego, że tam nic się szczególnego nie dzieje. Dlatego, że nawet jeśli się coś w Birmie dzieje, no to Birma jest, powiedzmy sobie, po pierwsze, stosunkowo państwem, z którym Chiny graniczą i mają tam, znaczy Chińczycy w zasadzie w Yunanie, bo to w Yunanie graniczą z Birmą, o ile dobrze pamiętam. Więc Chińczyków tam w Birmie są dziesiątki tysięcy, od lat zresztą, czy od dziesiątków lat, i w związku z tym to i tak, bez względu na różne tam opcje polityczne, które dochodzą do głosu w Birmie, to i tak ten obrót, czy on jest oficjalny, czy nieoficjalny, ale jak ich zawsze jest. Natomiast to jest jedno miejsce, do którego można by się ewentualnie przyczepić, jeśli chodzi o niestabilność. Natomiast cała reszta stabilna jak jasna cholera. I to jest właśnie to. No i to jest właśnie to. Chiny lubią, nie lubią słabych. A ASEAN nie jest słaby. Najlepszym dowodem na to jest to, o czym mówię od lat, 10 już pewnie, a mianowicie o negocjacjach Chin z ASEANem dotyczącym tych dwóch dokumentów, CAC i DOC. COC i DOC. DOC. Tak, COC i DOC. A dotyczący, obydwa dokumenty mówią o, miałyby załatwiać sprawy dotyczące relacji w obszarze Morza Południowochińskiego. Te negocjacje toczą się. ASEAN jest w pozycji silnej, bo to jest 10 państw, silnej w stosunku do Chin. Jest w pozycji silnej. I Chińczycy jakoś, ja nie słyszałem, żeby narzekali. No po prostu to jest kwestia polityczna, do pewnego stopnia polityczna, te dokumenty COC i DOC, ale to nie zmienia postaci rzeczy, iż to jest obszar stabilny i wspaniale się Chinom na tym obszarze handluje. No więc co? Chiny wolą słabe uszy, takich jak Rosja? Czy poważne kraje, czy poważne grupy wręcz krajów? No myślę, że jednak to do drugie. Znaczy, myślę, że to sytuację taką, w której Chiny mają do czynienia z poważnymi partnerami. Proszę Państwa, ja się rozgadałem, już długo gadam, a jeszcze całego tematu nie tylko całego tematu, ale w ogóle sporej ilości spraw nie zahaczyłem. W związku z tym pozwolicie Państwo, że jeszcze drugą częścią tego problemu będę Wam zawracał głowę. Dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.